Aktualności dnia na antenie Radia Maryja w naszym studiu. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, dzisiaj dowiadujemy się, że za życiem prawie gotowym, chociaż doskonale wiemy, że ten projekt i ustawa już funkcjonuje. Co nowego i dlaczego nowe zmiany, nowe propozycje?
Kiedy w zeszłym roku został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego chroniący życie osób niepełnosprawnych, bo nie pozwalający na aborcję z powodu podejrzenia niepełnosprawności, wtedy pan premier zlecił mi, powołał zespół i zlecił przegląd tego wszystkiego, co w ramach programu Za życiem było do tej pory realizowane. Ten program powstał w 2016 roku, więc to był właściwy moment, żeby się mu przyjrzeć. My przez rok z resortami analizowaliśmy to, co się wydarzyło, to, co można zmienić, i w tej chwili będziemy przedkładać rządowi propozycje zmian, które w głównej mierze dotyczą właśnie wsparcia rodziców w sytuacji, kiedy oni się dowiadują o niepełnosprawności swojego dziecka, o tym, że to dziecko jest zagrożone jakąś ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. I no tutaj proponujemy szereg rozwiązań w tej materii.
Przykładowe rozwiązania to czytamy w każdym województwie: hospicja perinatalne.
Hospicja perinatalne, tak, to jest taka rzecz, o którą od początku też zabiegał minister Michał Wójcik z Solidarnej Polski. Tutaj doszliśmy do tego, że lepiej będzie, jeżeli rząd razem z Solidarną Polską się pochyli nad ustawą, i takie zapisy przygotowaliśmy, ale oprócz tego też chcemy znacznie ułatwić rodzicom dostęp do informacji o tym, co można, gdzie się zgłosić, kto pomoże. Dlatego po pierwsze chcemy, żeby już w szpitalach lekarze mieli do dyspozycji takie informacje w postaci programów wielospecjalistycznego wsparcia, tak to nazwaliśmy trochę może językiem specjalistycznym, że jak dziecko ma określoną niesprawność, to lekarz dysponuje konkretnym zestawem informacji, który rodzicowi wręcza. Rodzic wie, kto w naszym województwie może służyć mu pomocą, ale oprócz tego będzie portal, który był zapisany, ale do tej pory nie powstał w tym programie. Chcemy przejąć go od Kancelarii Premiera jako Ministerstwo Rodziny i wesprzeć dodatkowo infolinią, gdzie będą pracować psychologowie po to, żeby już tym rodzicom służyć na wejściu taką informacją i też no, wsparciem, żeby ci rodzice w tej trudnej chwili mogli porozmawiać. A dalej chcemy też powołać doradcę rodziny. Razem z Ministerstwem Edukacji nad tym pracujemy, bo znowu z analizy tego programu wyszło, że asystent rodziny, bo ta potrzeba była znana, ona została zapisana w postaci funkcji asystenta rodziny, ale ponieważ on był ulokowany w strukturach pomocy społecznej, no to ludziom się jakoś źle kojarzył, miał też inne zadania i w sumie nie zafunkcjonował. Dlatego chcemy go przenieść jako doradcę do wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, żeby tam każdy rodzic, wiedząc o tym, że ten ośrodek istnieje, mógł się zgłosić i będzie miał wtedy jednego doradcę, który znając rodzinę, będzie przez cały czas od urodzenia dziecka, czy nawet jeszcze przed urodzeniem, aż do szkoły, do okresu szkolnego, będzie z tą rodziną, będzie informował, co można, ale nie będzie za rodzinę decydował. To nie będzie państwo wtrącające się w życie. To będzie ktoś, kto służy pomocą.
Jakie kompetencje, umiejętności będzie musieć posiadać doradca?
Chcemy, żeby to byli psychologowie, pedagodzy. Przygotowujemy specjalne studia podyplomowe, gdzie ci doradcy będą mogli się dokształcić po to, żeby właśnie móc po pierwsze być z rodziną w sposób potrzebny tej rodzinie w sytuacji tego wielkiego kryzysu, tej traumy, jaką jest no, to odkrycie, że nasze dziecko będzie miało jakąś niepełnosprawność, ale żeby też pokazać poprzez kontakty z innymi rodzicami, z organizacjami, że ludzie z niepełnosprawnością żyją, są szczęśliwi, że są drogi rozwoju i że to naprawdę nie jest moment, kiedy można uznać, że życie się skończyło, bo ono właśnie się zaczyna.
Ostatnie decyzje, ostatnie ogłoszenia czy wydarzenia mogą świadczyć o tym, że względem niepełnosprawnych kolejne transze wsparcia tego finansowego, to słyszymy miliard, to słyszymy 2 miliardy, są to wystarczające pieniądze, by pomóc niepełnosprawnym w Polsce?
Osoby niepełnosprawne w Polsce przede wszystkim potrzebują zmian systemowych. Te pieniądze są dane w taki sposób przez rząd, żeby można było zadziałać szybko na zasadzie pewnych programów, z których później wyrosną nam rozwiązania systemowe. Tak jak to się bardzo sprawdziło z Funduszem Solidarnościowym, gdzie uruchomiliśmy programy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej czy opieki wytchnieniowej, a teraz przygotowujemy się do wprowadzenia tego już jako rozwiązania ustawowego. Tak teraz decyzją pana premiera na ten 1 miliard złotych, który został przekierowany, uruchomi po pierwsze wypożyczalnię sprzętu, dzięki czemu nie trzeba będzie już tych najdroższych urządzeń kupować, będzie można je wypożyczyć na tyle czasu, ile potrzeba, żeby je używać. To dla rodziców zwłaszcza jest ważne, bo na przykład taki wózek elektryczny, który dziecko musi zmieniać, bo rośnie po prostu, rośnie i potrzebuje coraz większego, no kosztuje kilkanaście, 20 tysięcy złotych, więc wypożyczenie go na rok, potem oddanie, żeby następne dziecko mogło korzystać i wypożyczenie następnego modelu, no będzie tutaj ogromną pomocą. No i te programy mieszkaniowe. Największy problem, jaki mają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, osób takich bardzo niesamodzielnych, wymagających bardzo dużego wsparcia, to jest, gdzie to dziecko będzie potem mieszkać, co się z nim stanie, jak ja umrę. Dlatego 600 milionów złotych idzie na programy mieszkaniowe. Chcemy finansować budowanie, tworzenie wspomaganych społeczności mieszkaniowych, gdzie najwyżej 12 osób będzie mieszkać. To nie będzie żaden dom pomocy wielki. To będzie coś, co będzie przypominać dom rodzinny. Każdy będzie miał swój pokój, chyba że będzie chciał mieszkać we 2 osoby, bo ma, nie wiem, brata, żonę, wszystko jedno. Wtedy będą mogli mieszkać razem, ale podstawa jest taka, żeby człowiek miał swój kąt, swoje prywatne miejsce i część wspólną oraz te usługi, które są mu potrzebne. Asystenta, opiekuna, kogoś, kto pomoże zjeść, ubrać się, żeby to wszystko w tym domu było. To już od przyszłego roku będzie ruszać.
Panie ministrze, wiemy, że środowisko osób niepełnosprawnych wciąż czeka na zmianę orzekania o niepełnosprawności. Słyszymy, że są pewne prace nad tym, ale całego systemu trudno się doczekać, mówiąc tak bardzo kolokwialnie. Zapowiedzi są, że będzie dopiero w 2024. Co stoi na przeszkodzie?
Proszę ojca, to ja powiem wprost i to chyba będzie pierwsze radio, które się o tym dowie i słuchacze Radia Maryja. My skończyliśmy pracę nad modelem orzekania i ja wkrótce go przekażę pani minister Maląg. Natomiast orzekanie składa się, cała reforma orzekania składa się z 2 części. Zmiany systemu, czyli w jaki sposób będziemy stwierdzać, kto ma niepełnosprawność i jak będziemy tę niepełnosprawność określać, czy 2 stopniami, 3 stopniami. To jest jedna zmiana. A druga zmiana, o którą bardzo też chodziło, to jest zmiana strukturalna, polegająca na tym, żeby te 6 systemów, które teraz jest, bo przecież mamy ZUS-owski, KRUS-owski, powiatowy, wojewódzki, w edukacji i tak dalej, mundurówki mają swój system, żeby z tego zrobić jeden system. To jest ta bardzo trudna część reformy. Pani minister Maląg, która jest moją bezpośrednią szefową, też bardzo się zmartwiła tym, że ja powiedziałem, że możemy to zrobić wszystko, ale w 2024. Dlatego w tej chwili bardzo poprosiła nas o to, żebyśmy popatrzyli, czy nie możemy tego zrobić etapami. I być może będzie taka decyzja, że wprowadzimy te elementy po kolei, nie wszystko razem, tylko najpierw samo orzekanie w tych systemach, które są już obecnie za pomocą nowych narzędzi, czyli nowe stopnie, co pozwoli też lepiej...
I to jest w tym nowym modelu orzekania o niepełnosprawności?
Tak, to jest w tym nowym modelu orzekania o niepełnosprawności, który właśnie wczoraj dostałem informację, że moje biuro skończyło nad nim pracę, więc ja teraz go przeglądam i będę przekazywał dalej pani minister do decyzji.
Mm-hmm. I będą jeszcze konsultacje?
No to jest oczywiste, że tak, że w momencie, kiedy będziemy chcieli to wdrożyć, to będą konsultacje społeczne, to jest jasne. Obiecaliśmy to i pokażemy społeczeństwu, na czym to ma polegać.
Czyli wdrożenie tego modelu za rok, dwa?
Ale gdybyśmy, gdybyśmy rzeczywiście podjęli decyzję o rozdzieleniu tych kroków, czyli odłożeniu na razie reformy systemu, całej struktury, a wprowadzeniu tylko modelu orzekania albo częściowego modelu orzekania, to jest kwestia pół roku do roku. To można znacznie szybciej zrobić.
Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Za życiem projekt ustawy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz nowy model orzekania o niepełnosprawności. Dziękujemy panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.